Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Mam nadzieję, że nas znacie. Około 500 nagrań jest w tej chwili widocznych na serwerze www.sarepta.pl w sekcji bibliotecznej. Witam również Sławomira Wcisło.
Witam Sławku, witam słuchaczy.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o celibacie i muszę Ci powiedzieć, że ten temat wzbudza wiele kontrowersji. Kiedy wspomniałem koleżance, że będę szedł dzisiaj nagrywać z duchownym temat celibatu, wściekła się. Momentalnie zrobiła się purpurowa i mówi: tak, oni nas uczą, w jaki sposób żyć w małżeństwie i wychowywać dzieci, a sami ich nie mają.
No i tak, to jest to logiczne.
Potężne, tak, potężne oskarżenie w stosunku do ciebie.
No, myślę, że akurat do mnie nie, bo ja mam i żonę, i dzieci.
Ile masz tych dzieci?
Trójkę dzieci, z których jestem dumny, chociaż czasami, jak to dzieci, sprawiają problemy.
No a co z celibatem? Rozumiem, że twoje dzieci mówią do ciebie wujku, natomiast inne dzieci na lekcje religii mówią do ciebie ojcze.
Moje dzieci mówią mi tato i mówią mi przez ty, więc tak całkiem normalnie, nowocześnie. I to, co prawda, inne dzieciaki mówią do mnie tak rodzinnie, wujku, tak, zgadza się, ale dzieci mam trójeczkę i z moją żoną, poczętych i urodzonych w związku małżeńskim, także tak jak Pan Bóg przykazał.
Czyli młodzież powie po legalu. I tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że ty nie jesteś najwyraźniej księdzem katolickim, który jednak musi przestrzegać celibatu.
Tak, ja jestem duchownym protestanckim, jestem pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i pastorzy jak najbardziej mają dzieci, żenią się. Są pod tym względem normalnymi członkami społeczeństwa.
No dobrze, celibat w kościele to jest, można powiedzieć, klejnot, ale klejnot bardzo kłopotliwy. Ja czytałem swego czasu taki miesięcznik Focus, który ukazuje się w kioskach. On przedstawił pewną historię chrześcijaństwa i muszę ci powiedzieć, że ten celibat w kościele nie pojawił się od razu. Może część z nas przywykła do tego, że chodząc na niedzielne nabożeństwo do kościoła katolickiego na mszę, widzi tam księdza, który żony nie ma, ale tak na początku nie było. Czy możesz przybliżyć historię powstania celibatu? Czy ona jest biblijna?
Oczywiście, że na początku tak nie było. Mogę to potwierdzić tekstami biblijnymi. Wiemy na przykład, że duchowni, jeśli tak można ich nazwać, bo nie wiem, czy to raczej nie funkcjonowało to określenie na początku chrześcijaństwa, po prostu ludzie, którzy prowadzili kościół, apostołowie, starsi, biskupi, mieli żony. I tak na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza w 3 rozdziale możemy przeczytać następujące słowa. Już tutaj odszukuję odpowiedniego fragmentu.
Sławomir korzysta z Biblii, co słychać? My zawsze zachęcamy w rozmowach o Biblii do tego, żeby korzystać.
Dokładnie. Czytajcie, drodzy, Biblię, zaprzyjaźnijcie się ze Słowem Bożym. Znajdziecie tam wiele cennych myśli, które będą was prowadzić do Boga.
Czyżbyś chciałbyś mi pokazać jakieś wskazówki?
Chcę ci powiedzieć, jakie były wymogi odnośnie na przykład biskupa w kościele wczesnochrześcijańskim i Paweł do Tymoteusza, swojego współpracownika, napisał następujące słowa. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel.
Czy spełniasz wymogi dla biskupa? Masz jedną żonę?
No, jeśli chodzi o to, że jestem w związku małżeńskim, tak, pod tym względem spełniam, jestem na ogół trzeźwy.
Gościnny jesteś?
A ja to inne oceniam. To niech już inni to oceniają, czy rzeczywiście. W każdym bądź razie widzimy, że tutaj ten standard moralności powinien być wysoko przez przywódców kościoła dzierżony, aby byli przykładem dla ludu.
Ale z drugiej strony zapytajmy, tak jak pytali pierwsi chrześcijanie, którzy wierzyli, że Królestwo Boże przyjdzie już zaraz. Oni mówili: po co się żenić? skoro zaraz będzie koniec świata, przyjdzie Jezus, zabierze nas?
No tutaj dotykasz takiej kwestii, która rzeczywiście budziła i może w dalszym ciągu budzi emocje, bo rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie znajdziemy w Piśmie Świętym pochwały takiego stanu wolnego, byśmy powiedzieli. I wiemy, że na przykład o Panu Jezusie, że Pan Jezus nie miał żony, prawda? Nasz najlepszy wzór, nauczyciel. Wiemy też o apostole Pawle, że był w stanie bezżennym, chociaż inni apostołowie już żony mieli. A żeby nie być gołosłownym, to przeczytam tutaj z listu apostoła Pawła do Koryntian. Tak, to będzie, cofniemy się troszeczkę, to będzie 9 rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian. I tam czytamy następujące słowa. Karty szeleszczą.
Nie jest to dźwięk stworzony w komputerze, ja tylko powiem wszystkim tym, którzy mają elektroniczne książki.
Tak. Czy nie wolno nam jeść i pić, pisze apostoł Paweł do Koryntian, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? A więc to pytanie, które Paweł zadaje Koryntianom, wskazuje, że apostołowie byli ludźmi żonatymi. Jest tutaj z imienia też wymieniony Kefas. Bracia pańscy, być może dotyczy to rodzeństwa Jezusa. Wiemy, że niektórzy z nich przyjęli naukę o tym, przyjęli wiarą, że Jezus, ich brat, jest Zbawicielem.
Oj, poruszasz tu takie tematy, które są niebezpieczne, bym powiedział, z tymi braćmi Jezusa. Zresztą ktoś powie, tak jak na początku koleżanka wzburzyła się, co ty nagrywasz rozmowę o Biblii, oni są niewiele warci, uczą nas jak wychowywać dzieci, ale teraz koleżanka powie z pewnością, że to ty jesteś niewiele wart, bo z ciebie nieprawdziwy ksiądz, tylko taki, co ma żonę.
Ale dlaczego ma tak powiedzieć, skoro czytamy,
ponieważ
że...
normalni księża nie mają żon i to jest fakt. I powiedz mi, dlaczego normalni księża nie mają żon? Bo to powstało w okresie mniej więcej...
To był proces rozciągnięty w czasie, ale obowiązek celibatu, to o ile mnie pamięć nie myli, mam nadzieję, że się w tej kwestii nie mylę, a jeśli się mylę, to niewiele, to jest XI wiek.
XIII?
XI.
Rozmowy o Biblii.
Ja w Fokusie wydaje mi się, że czytałem, że w okolicach XIII wieku formalne bezżeństwo było już na ogół przestrzegane w katolickiej Europie, ale rozumiem, że był to proces rozciągnięty i to powiedzmy wyraźnie, proces, który został zainicjowany w klasztorach. Właśnie tam.
Tak, tak. Ruch monastyczny był takim ruchem pustelniczym na początku, ale później także gromadzili się wokół takich charyzmatycznych ludzi inni. No i to były takie ugrupowania, które żyły w stanie bezżennym. Najpierw to byli mężczyźni, potem też tego typu grupy kobiet się pojawiły. No i stopniowo to przenikało, rozszerzało się w kościele wschodnim, później na zachodzie Europy także. No aż rozpowszechniło się też wśród tych duchownych niezakonnych.
Paradoksalnie ta historia jest smutna i ja słyszałem następującą wersję opowieści na ten temat. Spójrz na mnie. Ty masz żonę?
Mam.
A ja nie. Twoje bogactwo, czyli stojącą tutaj Toyotę Avensis na przykład, przejmie twoja żona i dzieci w dziedziczenie. Natomiast moje dobra przejmie skarb państwa. A zatem, jeżeli byłbym duchownym kościoła, to wszystkie moje dobra zostają w kościele. To jest streszczenie opowieści.
No tak,
i Kościół się zabezpieczył w ten sposób.
Być może intencją upowszechnienia tej praktyki była chęć, aby Kościół się wzbogacił jako instytucja, ale niestety nie jest to biblijne, tak trzeba powiedzieć, gdyż Biblia nigdzie obowiązku celibatu nie wprowadza, a to niestety jest także związane z inną rzeczywistością, mianowicie, że często to prowadzi do zgorszenia, do niemoralności, prowadzi to do dewiacji, czego nie mam potrzeby dzisiaj rozwijać. Inni to czynią w sposób dobitny, głośny i wyraźny.
Ja pokazywałem tobie zdjęcie takiej wlepki, którą widziałem na przystanku autobusowym w Kędzierzynie. Stop pedofilii u księży.
No tak. Ludzie są oburzeni tym wszystkim, co się dzieje, a co dzisiaj wychodzi na jaw, bo prawdopodobnie to możemy powiedzieć zawsze się działo, być może dzisiaj w większym stopniu, ale dzisiaj przede wszystkim wychodzą te rzeczy na jaw. No i oczywiście nie tylko pedofilia, ale inne zboczenia seksualne, homoseksualizm, który też, chociaż wiem, że to może niektórych oburzy, ale Biblia uczy, że to jest rzecz, którą należy zaliczyć do dewiacji. Zachowania homoseksualne są dla Pana Boga obrzydliwością, są po prostu grzechem, więc Biblia to potępia.
Tak, ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z koleżanką, która nie chciała uznać tych wiadomości. Ja myślę, że ona jest kolorowa, bardzo lubi tęczę i żyje tak jak obecny świat, to znaczy powoli przekonywani jesteśmy przez wszelkie media, że tego typu zachowania są normalnymi. Natomiast kiedy przejrzymy się w lustrze Pisma Świętego, widać wyraźnie, że to związek mężczyzny z kobietą jest związkiem uświęconym przez Boga.
Dokładnie tak. A co do tęczy, ja bym chcę powiedzieć, że ja też lubię tęczę, kocham tęczę. Tęcza jest symbolem przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem wcześniej niż inni sobie to obrali, więc tęcza jest wspaniałym symbolem pochodzącym z Biblii.
Kończąc ten temat, nieco kontrowersyjny, chciałbym zaznaczyć, że najważniejsze słowa, które można zapamiętać z dzisiejszego nagrania, to jest to, że Pismo Święte i Bóg, przede wszystkim Bóg, nie wymaga od nas tego, żebyśmy żyli w celibacie. Jest to nasz wybór. Apostoł Paweł mówi, jeżeli chcecie tak wybrać ze względu na Boga, żeby całkowicie oddać swój czas, swoje siły w poświęceniu Bogu, tak, jest to rzecz lepsza. Tak. I to należy zaznaczyć.
Są to ważne słowa, jest to nauka biblijna, że są ludzie, którzy zrezygnowali świadomie wagę swojego powołania w ten sposób, że chcą jak najwięcej czasu poświęcić sprawom Bożym i jeśli uznają to za dobre, mogą żyć w stanie bezżennym i wspaniale wypełniać swoją funkcję. Wiemy też, że w przypadku Jezusa możemy to tak rozwinąć, że prawdopodobnie Jezus też wybrał stan bezżenny z tego powodu, że no jego rodzina naprawdę by miała ciężkie życie po jego wniebowstąpieniu jako istota, która została powołana przez Boga Ojca do funkcji pośrednictwa w niebie. Rodzina zostałaby bez głowy rodziny, prawda, bez mężczyzny. No poza tym kolejne pokolenia potomków Jezusa albo by były czczone i ubóstwiane, albo znając rodzaj ludzki wyniszczane. Także przez wrogów oczywiście, prawda? Także tutaj no, Jezus wiedział, myślę, że to jest to, co najlepsze i tak właśnie zdecydował.
Pojawia się tu wiele wątków, ale my dzisiaj nie będziemy
oczywiście
ich omawiać.
Temat jest szeroki.
To jest zachęta do tego, żeby spotkać się ponownie. Ja mam nadzieję, że również zaprosisz mnie kiedyś w przyszłości po to, żebyśmy sporządzili kolejne nagranie o Biblii. Tych tematów pojawia się sporo. Ja tylko powiem, że na stronie www.srepta.pl w sekcji bibliotecznej możecie jej posłuchać. Natomiast pastora Sławomira można spotkać tu w Opolu, na ulicy Żeromskiego 6, w zborze adwentystycznym w sobotę. Zapraszamy na nabożeństwa.
Rozmowy o Biblii.